W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Wiosna się nam rozbuchała.
Chłodno zimni. Trochę. Wolałbym nieco ciepełka.
To na to przyjdzie pora lata. Na razie musimy zająć się klimatem bardziej politycznym, tym, co się dzieje w Polsce. Zacznijmy od poniedziałku. Obchodziliśmy stulecie urodzin Karola Wojtyły, papieża i świętego Kościoła katolickiego. W otwartym mikrofonie wraz ze słuchaczami zastanawialiśmy się nad tym, czym dla każdego był ten pontyfikat i kim był osobiście Jan Paweł II. Posłuchajmy, co słuchacze nam o tym powiedzieli.
Jaki jest tutaj wkład Jana Pawła II? No, amerykański prezydent Ronald Reagan i brytyjska premier Margaret Thatcher, no to są te właśnie trzy postaci, które przyczyniły się do upadku złowrogiego komunizmu.
Nie ma żadnego autorytetu na świecie, który podważyłby wielkość Jana Pawła II Polaka. Nawet wrogowie nie są w stanie swoimi dowodami w tym zaistnieć.
Przywiązanie Ojca Świętego do prostego człowieka, do zwykłych ludzi. On bardzo dbał o to, żeby pamiętać o każdym, nawet w najtrudniejszej sytuacji.
To był taki papież, że patrząc dzisiaj na jego uśmiech, na jego twarz, na jego wspomnienia, jak odprawiał mszę, to łapie za serce, mocno łapie.
Ten dzień 16 października 1978 roku to był szok, niebywały szok, a potem łzy szczęścia, że Polak, właśnie Polak, został wybrany papieżem.
Autorytet największy w historii naszego kraju. Dla mnie i dla mojej rodziny większego autorytetu nie ma i chyba nie będzie.
Panie Adamie, mam takie przekonanie, że to, co dotyczy Jana Pawła II, dotyczy również bardzo wielu postaci o takim wymiarze historycznym, że ich jakby rozmiar rośnie wraz z upływem lat. Pojawiają się następcy, kontynuatorzy, którzy jakoś nie są w stanie dźwignąć tej pewnej specyfiki jakby swoich poprzedników i takie mam wrażenie, że jak z bardzo wieloma ważnymi postaciami ma się takie wrażenie, że go nam bardzo brakuje w tej naszej powszechności.
Brakuje w dużej mierze jego jako filozofa i nauczyciela, bo oprócz tego, że był człowiekiem w oczywisty sposób, w wielkim wymiarze, był także papieżem i był także powołany na, można powiedzieć, ołtarze, tak? Bo został świętym Kościoła rzymskokatolickiego. Ale w takim nauczaniu realizowała się ta postać. Pozostawił po sobie bardzo wiele encyklik, w których centrum stał zawsze człowiek. To był papież z jednej strony bardzo polityczny, ponieważ przyszło mu działać w czasach przełomowych. Mówi się, że jest jednym z autorów wspólnie z prezydentem Ronaldem Reaganem tej wielkiej historycznej zmiany, która polegała na upadku komunizmu, który z jednej strony zawalił się który był już wydmuszką, powiem.
Pod własnym ciężarem.
I Związek Radziecki nie wytrzymywał gospodarczo konfrontacji z kapitalizmem, ale był też taki wymiar moralny i etyczny. I tutaj papież, papiestwo, o którym to Stalin pogardliwie mówił, papież, a kto to taki? Przecież on nie ma żadnej dywizji wojska. Więc przyszły czasy, kiedy nie dywizje wojska decydowały o tym, a wymiar moralny i wymiar etyczny. Gdy przyjeżdżał do Polski, to przecież jego przesłanie wolności, przesłanie wiary było tak silne, że oddziaływało także na osoby niewierzące no, w takim wymiarze bardzo ogólnoludzkim. Był to bez wątpienia jeden z największych humanistów w dziejach Kościoła.
Ja mam takie przekonanie, że jego obecność i jego to jakby dewiza totus tu, która oznaczała tyle, że wystarczy zaufać temu, że dobro zwycięża, dzisiaj nam by się w tych takich dosyć parszywych czasach bardzo przydało. Taki świadek, który swoją postawą przypomina nam to taką nadzieję, że ostatecznie dobro zwycięży, choćby nie widać tego za bardzo było. Właściwie należy być wdzięcznym papieżowi i chyba tak jak i słuchacze też jesteśmy obaj wdzięczni, że wniósł w historię świata tak wiele i chyba bez wątpienia jest Polakiem, który wywarł największy wpływ na nadzieję świata w całej naszej polskiej historii. To jest bardzo wybitna postać.
Dodałbym jeszcze jedną rzecz, dość istotną. Papież zwracał uwagę na to, że nie ma ani demokracji, ani tak zwanego kapitalizmu bez etyki i moralności. I tego nam dzisiaj bardzo brakuje, bo widzimy, jak tak zwany wolny rynek demoluje etycznie całe państwa, całe narody, a także demokracja bez etyki i moralności jest zupełnie wypaczonym tworem.
Mówił zresztą o tym bardzo dawno temu, przywoływany przez tych wszystkich manipulatorów demokracji Montaigne, który mówił, że demokracja jest ustrojem ludzi przyzwoitych. To znaczy tylko ludzie przyzwoici mogą uprawiać ten ustrój. Inaczej po prostu będzie to zwykła hochsztaplerka. On może tego nie użył, ale tutaj się z panem Padanowie zgadzam. Bez przyzwoitości nie ma demokracji.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Małgorzata Kidawa-Błońska po katastrofalnych wynikach sondażowych wycofała się z wyścigu o prezydenturę. Na jej miejsce Koalicja Obywatelska desygnowała Rafała Trzaskowskiego. W otwartym mikrofonie pytaliśmy słuchaczy, co zmieni się w kampanii wyborczej po zmianie głównego rywala, wydaje się głównego rywala, pana prezydenta Dudy. Posłuchajmy.
Platforma zrobiła tak zwany ruch. W każdym bądź razie postawili na innego konia, który okazuje się zaczyna już tam mieszać. Jeszcze wie pan, wybory się nie zaczęły.
Pan Rafał Trzaskowski był szefem kampanii wyborczej panny Gronkiewicz-Waltz. Jest jej wychowankiem. No to nic dobrego nie wróży dla Polski.
Czy dla mnie jest obojętne, czy prezydentem zostanie Robert Biedroń, czy Krzysztof Bosak. Byle tym prezydentem nie był Andrzej Duda, bo oczekuję na prezydenta niezależnego, takiego, który będzie reprezentował siebie, a nie prezesa.
Wyobraźmy sobie, że prezydentem teraz jest pan Trzaskowski, senatem kieruje pan Grodzki, a rząd tworzy PiS i jest ta sytuacja z tym wszystkim koronawirusem. No teraz to już się nikt nie boi, ale tak 3 miesiące temu. Wyobraźmy sobie, jakby to wyglądało.
Żeby była jasność, dla mnie Władysław Kosiniak-Kamysz jest dobrym kandydatem na prezydenta i wszedł do drugiej rundy i pokonał Andrzeja Dudę. Wtedy zupełnie myślę, że gdyby pan Władysław Kosiniak-Kamysz wszedł do drugiej rundy, byłoby 70-30 dla niego.
Rafał Trzaskowski, proszę pana, pokazał, jakim był prezydentem Warszawy do tej pory i nie jest w ogóle kompetentny w żadnych sprawach. W żadnych.
Troszkę namiesza Trzaskowski. Szczególnie tym, co tam byli na drugim, trzecim, czwartym miejscu i tak dalej. Na pewno im zamiesza. Duda ma swój stały elektorat. Sikorski jakby był, miałby większe szanse od Trzaskowskiego. Przede wszystkim nie byłby tak spalony tą Warszawą.
Może warto by było porozmawiać, pojechać z warszawiakami i powiedzieć, co się wypowiadają warszawiacy. I wtedy my tutaj do Radia Zachód będziemy dzwonić i będziemy oceniać.
Panie Adamie, mleko się wylało i się okazało, że całe zamieszanie z zabójczymi kopertami i cały ten cyrk quasi demokratyczny służył temu, żeby podmienić konie w wyścigu wyborczym. I jak pan ocenia, jak wpłynie zmiana tego kandydata na całą kampanię?
No przetrzymywanie przez 30 dni w Senacie rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby wybory 10 maja, pokazuje cały cynizm Platformy Obywatelskiej. No ale polityka bywa cyniczna, więc ja aż tak moralnie może oburzony nie jestem. Bardziej się śmieję z tych zabójczych kopert, z tej napuszonej retoryki pana marszałka Senatu Grodzkiego, bo rzeczywiście obsadził się tutaj w dość kabaretowej roli, mówiąc o zabójczych kopertach, z którymi to kopertami wielu z nas ma na co dzień do czynienia. Myślę tutaj o przesyłkach pocztowych, a nie o kopertach z inną zawartością. W każdym razie wymiana Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odbyła się pod presją. Właściwie ona została zmuszona do rezygnacji, kiedy okazało się, że będzie można dublera powołać na jej miejsce w osobie pana Trzaskowskiego, którego głównym zadaniem jest spolaryzowanie sceny politycznej, czyli powrót do dawnego podziału na PO i PiS. Bo
czyli pogłębianie tych okopów i sypanie szańców.
Tak jest, ponieważ celem Platformy jest nie tyle wygranie tych wyborów, bo to bardzo wielu politykom PO wydaje się, że jest poza zasięgiem w tej kampanii wyborczej w tym roku. Natomiast chodzi tutaj o odzyskanie prymatu na opozycji, bo przecież zobaczmy, co się stało. Małgorzata Kidawa-Błońska spadła na ostatnie miejsce w sondażach. Elektoratem Platformy zaczął się pożywiać Szymon Hołownia, częściowo także Władysław Kosiniak-Kamysz. Więc wejście Trzaskowskiego ma służyć pokazaniu, że szeryf taki, który walczy z tym bezprawiem pisowskim, jest tylko jeden. I to jest kandydat właśnie Platformy Obywatelskiej. Pozostali kandydaci Biedroń, Kosiniak-Kamysz, Hołownia i inni to są mięczaki. I tak naprawdę trzeba zrobić porządek i ten porządek jest w stanie zrobić tylko Rafał Trzaskowski. Oczywiście te rachuby moim zdaniem są złudne, dlatego że jeśli Trzaskowski wejdzie do drugiej tury, to jest dość wygodnym kandydatem dla Andrzeja Dudy, dlatego że Rafał Trzaskowski spozycjonował się bardzo na lewo. On jest bardzo mocno kojarzony z ideologią LGBT, natomiast polski wyborca, no z reguły jest to katolik, jest zorientowany bardziej na prawo. I w związku z tym Rafał Trzaskowski nie będzie w stanie ściągnąć 100% elektoratu, zresztą to w ogóle tak nie działa, ani Szymona Hołowni, ani Kosiniaka-Kamysza, nie mówiąc już o Krzysztofie Bosaku, który jest nieźle notowany ostatnio, to jest 9%, a więc część z tych 9% prędzej przepłynie do prezydenta Andrzeja Dudy, nie mówię, że wszyscy, zastrzegam się, bo to też tak nie działa, niż do Rafała Trzaskowskiego, który jest za bardzo na lewo, żeby ściągać głosy prawej strony. On może zagospodarować część centrowego elektoratu, ale i tak nie całego.
Nie porozmawialiśmy o cechach osobowych kandydata, a to właściwie jest, to on wnosi w gruncie rzeczy do tej kampanii. Zresztą takie mam przekonanie, że kampania będzie bardzo brutalna, bardzo chamska i właściwie sam kandydat Trzaskowski jest dla mnie takim jakby gwarancją katastrofy, bo to, co robi w Warszawie, te wszystkie jego pomysły, te wszystkie jego deklaracje są nadzwyczaj groźne, gdyby wygłaszał je czy realizował je jako prezydent Polski. Mielibyśmy powtórkę z rozrywki, to znaczy mielibyśmy tę sytuację, kiedy pan prezydent jest z innej opcji jak cały rząd. W związku z tym, łącząc to z tym, o czym pan mówi, czyli budowaniem podziałów, mielibyśmy po prostu katastrofę, jeśli idzie o rządzenie krajem. Mam wrażenie, że wyborcy będą widzieli to zagrożenie.
Bo w tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Zdaniem ekspertów młodzi ludzie są największym zagrożeniem na polskich drogach. Z danych policji wynika, że najwięcej wypadków powodują proporcjonalnie do swej populacji właśnie 18-24-letni kierowcy. Mieliśmy zresztą w tym tygodniu straszny wypadek w okolicach Górzycy. Pytaliśmy słuchaczy o to, jak zmienić ten stan, w jakiej proporcji położyć nacisk na karanie, a w jakiej na edukację, może zreformować system szkolenia kierowców, a może podnieść wiek uprawiających prowadzenie pojazdów. Posłuchajmy naszych słuchaczy.
Bytnicy jest obszar zabudowany, a na motorach na jednym kole sobie jeżdżą. Jakiś wiadukt w Bytnicy, to od tego wiaduktu sobie tutaj treningi robią jakieś.
Nie można krytykować i wszystkich wkładać do jednego worka, bo jeżeli tak będziemy rozumować, to po prostu chyba wylejemy dziecko z kąpielą, bo jeżeli będziemy zaostrzać jeszcze bardziej prawo, to nie tylko młodzi zostaną, ale my tak samo rykoszetem, my kierowcy, użytkownicy tych dróg.
Problem tkwi chyba też instruktorzy nauki jazdy. Mówi tutaj oczywiście o kategorii B. Ja jeżdżąc ciężarówką czy autobusem, widzę, jak ludzie nie mają kompletnie zielonego pojęcia, prowadzący osobówki nie mają kompletnie zielonego pojęcia niektórzy, jak się zachować w stosunku do ciężarówki czy do autobusu.
Odpowiednie testy psychologiczne, kwalifikujące, ale na przykład, jeżeli, i to bez wyjątku, czy to osoba, która już jest starsza, tak, po 20 roku życia, po 30, po 40, obligatoryjnie powinna otrzymać prawo jazdy na 2 lata, aby odbyć jeszcze jeden egzamin praktyczny.
W wieku 19 lat zdobyłem prawo jazdy. Później zanim przejechałem 5000 kilometrów, to natłukłem chyba ponad 10 samochodów. Tak jak mówią, w większości brawura, podpuszczanie kolegów, opisywanie się.
Panie Adamie, mam takie wrażenie, że gramy z tym faktem, tak jak tenisista ze ścianą. Ta piłka zawsze wraca i zawsze w obliczu jakiejś kolejnej tragedii, która się właśnie zdarza. Mam takie przekonanie i nieustannie powtarzam, że tutaj musi zadziałać prawo Darwina. To znaczy, ci wszyscy głupi kierowcy, nazywam to bezdenną głupotą, oni po prostu muszą wymrzeć, bo tam mam wrażenie, że do nich żadne racjonalne argumenty nie docierają.
Panie Krzysztofie, to może powiem bardzo sarkastycznie i oczywiście tak pół żartem, pół serio, chociaż to będzie gorzki żart. Gdyby przyjąć to, co pan powiedział, to trzeba byłoby najpierw stworzyć getto dla tych kierowców, którzy mają tendencję do przekraczania przepisów, do ryzykownych zachowań i można byłoby liczyć, że za jakiś czas oni się sami tam pozabijają, jak pan mówi. Ale są użytkownikami dróg, gdzie większość stanowią normalni kierowcy i to oni stwarzają, ci, którzy zachowują się bardzo ryzykownie, naruszają przepisy, jeżdżą zbyt szybko, nie dostosowują prędkości do warunków na drodze, to oni stanowią zagrożenie nawet nie tyle dla siebie, co stwarzają większe zagrożenie dla innych, dla tych, którzy przepisów przestrzegają. I teraz my wielokrotnie już się pochylaliśmy nad tą kwestią. Bardzo dużo mówiliśmy o tym w ubiegłym roku, kiedy publikowano statystyki, z których co prawda wynika lekki spadek śmiertelności na drogach. Natomiast statystyki pokazują, że tych ryzykownych zachowań jest bardzo dużo. Liczba osób kierujących po użyciu alkoholu
nie maleje.
W zasadzie nam tutaj nie spada. Drogi mamy lepsze, bo kiedyś pamiętam dyskusje niekończące się tak w PRL-u, a później w latach 90., kiedy te drogi były bardzo kiepskie. Zrzucano wszystko na drogi, tymczasem tutaj jedna kwestia jest w odpowiedzialności i kulturze jazdy kierowców, zarówno tych młodych, jak i tych starszych, bo co prawda statystyki wskazują na duży udział młodych, niedoświadczonych jeszcze kierowców, bo oni to doświadczenie zdobywają właśnie na drodze. Nie ma innej możliwości. To jednak pokazuje się też i badania psychologów transportu wskazują, że mamy mandaty śmiesznie niskie, bo oto wielu z tych kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów, ryzykownie się zachowują na drogach w Polsce, nie jest skłonna, żeby się tak zachowywać na drogach w Niemczech, w Belgii, Holandii, we Francji, gdzie mandaty są wysokie, a policja nie żartuje. A zatem w moim najgłębszym przekonaniu trzeba drastycznie podnosić wysokość mandatów za przekraczanie przepisów drogowych, bo droga do rozumu wiedzie tylko i wyłącznie przez kieszeń. W tym przypadku.
Będziemy do tego tematu wracać. Mam nadzieję, że coś w tej sprawie się zmieni i rząd jakieś radykalne środki przedsięwzięcie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Działania Łukasza Szumowskiego, profesora Łukasza Szumowskiego, od kilku miesięcy koncentrują uwagę mediów i społeczeństwa. Jego kompetencje i wykonywaną pracę wysoko oceniają profesjonaliści, a zaangażowanie w rozwiązywanie pandemicznego kryzysu chwalą także przeciwnicy polityczni. Także chwali zagranica. Jest liderem zaufania społecznego. Ostatnio jednak pojawiły się osy krytyki i medialne oskarżenia. Prym, rzecz jasna, wiodą politycy Platformy Obywatelskiej. Jak oceniają pracę ministra Szumowskiego nasi słuchacze? Posłuchajmy.
Może coś było. Ja nie mogę kogoś posądzić w ten sposób, że ten, tamten. Mhm. Teraz pan minister się tłumaczy. I było nawet po jakimś spotkaniu tam gdzieś na Grodzkie czy gdzieś, pan minister zaczął wszystko inaczej mówić.
Widać było, jestem przekonany, że nie jedną noc nie przespał ten człowiek, bo na jego twarzy właśnie było widać zmęczenie, totalne zmęczenie. Dzięki temu z pandemią jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Zawiść i zazdrość ludzka nie zna granic.
Uważam, że zrobił bardzo wiele i powinniśmy być wdzięczni, że właśnie w tym czasie pandemii mieliśmy takiego ministra zdrowia. Bardzo mu dziękuję za państwa pośrednictwem.
Mam takie pewnego rodzaju déjà vu, że opozycja już wykończyła także profesora, ministra Szyszkę, którego pomysły na ratowanie Puszczy Białowieskiej dzisiaj, wtedy tak strasznie krytykowane i hejtowane, no z niebywałą agresją przez rozmaite ośrodki. Okazuje się, że dzisiaj Puszcza jest w katastrofalnym stanie i eksperci z Unii Europejskiej przyznają rację tamtym niedokończonym działaniom profesora Szyszko. I takie mam wrażenie, że mamy dokładnie powtórzenie z rozrywki. To znaczy, kiedy Polska wychodzi z pandemii i jest jakby liderem, jeśli idzie o sprawność działania, o czym świadczą statystyki, okazuje się, że ten lider społecznego zaufania jest solą w oku opozycji i znów mamy do czynienia z bezpardonową, poniżającą tego człowieka kampanią.
Bo tak się dzieje, ponieważ związane jest to z wejściem Rafała Trzaskowskiego do gry. Ataki na
czyli mamy, czyli mamy wszystko wszystkim zohydzać, kopać się po kostkach, niezależnie czy to ma sens jakiś logiczny, czy nie, tak?
No ale sami wspominaliśmy, że kampania wyborcza będzie brutalna i Rafał Trzaskowski musi prowadzić brutalną kampanię wyborczą z jego punktu widzenia, żeby się pozycjonować jako główny przeciwnik PiS-u. Oczywiście Rafał Trzaskowski nie robi tego sam, ma od tego ludzi. Ja obserwowałem, jak posłowie Nitras i Kierwiński zakłócali konferencję prasową wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego. Tam było odpychanie wiceministra, blokowanie, żeby nie mógł wejść do ministerstwa. Wreszcie cały atak przypuszczony na ministra Szumowskiego, jego żonę, jego brata. Cel tego ataku jest dość czytelny, ponieważ minister Szumowski jest liderem rankingu zaufania społecznego, a tym samym twarzą rządu, można powiedzieć twarzą Zjednoczonej Prawicy. Wiadomo, że jest to sympatyk Andrzeja Dudy, więc uderzanie w ministra Szumowskiego, jego rodzinę, czy też atakowanie wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego jest elementem tej kampanii wyborczej. To jest z tego punktu widzenia logiczne. A że polityka ma też wymiar etyczny, o czym zapominamy, że takie zachowania Platformy Obywatelskiej są obrzydliwe, to pokazuje też w kontrze postawa Mariana Zembali. Ja wczoraj, w czwartek, przepraszam, oglądałem wywiad profesora Zembali. Przypomnę, to był minister zdrowia w rządach, w rządzie PO-PSL. I on w rozmowie z Dorotą Gawryluk w Polsacie powiedział, że minister Szumowski jest najlepszym ministrem zdrowia, jakiego do tej pory mieliśmy. I że jego postawa w dobie pandemii jako człowieka, jako ministra jest godna szacunku i godna pochwały. Bardzo też profesor Zembala, raz jeszcze powtórzę, minister zdrowia w rządach za czasów PO-PSL chwalił postawę premiera Morawieckiego, jego podejście do zwalczania tej pandemii. A więc mamy tutaj wyraźny dwugłos. Ludzie nawet z drugiej strony sceny politycznej, bo przecież profesor Zembala nie został nagle sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości, potrafią się zdobyć na obiektywne oceny. Natomiast ci, który uprawiają politykę na pograniczu łajdactwa, zawsze będą się zachowywać w ten sposób, bo oni swojego interesu politycznego upatrują w atakowaniu dobrych i przyzwoitych ludzi.
Panie Adamie, musimy kończyć z taką nadzieją. Gdzieś może tutaj jest takie głębokie nawiązanie do Jana Pawła II. Kierujmy się nie tylko w polityce przyzwoitością i w wyborach politycznych przyzwoitością, ale również i w naszym życiu prywatnym. Nie dajmy się wkręcić w tą propagandową, w ten propagandowy jazgot polityczny. Nie przenośmy tych politycznych, ohydnych sporów na grunt prywatny. Cieszmy się zdrowiem, ładną pogodą, czego życzę panu, panie Adamie. Wypoczywajmy w promieniach słonecznych, spacery. Tam, gdzie można, zdejmijmy maskę, odetnijmy szeroką piersią, czego panu i państwu życzymy.
Całkowicie się, panie Krzysztofie, zgadzam z tym krótkim orędziem urbi et orbi, które pan wygłosił.
Dziękujemy państwu za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.